Gość Radia Merkury.
Francesco Melli. Ci z Państwa, którzy bywają na prezentacjach operowych w Multikinie, mogli zapamiętać tego śpiewaka, bo w majowym spektaklu z La Scali występował on w operze Maria Stuarta i wtedy mogliśmy poznać głos tego tenora. Dzisiaj byłam na próbie i powiem Państwu, że pomimo faktu, że markował, to dysponuje pięknym tenorem o jasnej barwie i myślę, że jutrzejszy koncert będzie można zaliczyć do kolejnych wielkich wydarzeń Filharmonii Poznańskiej. Ale pomimo dwóch dzisiejszych prób, śpiewak znalazł czas dla dziennikarzy, spotkał się z nami i opowiadał o sobie i o swoich poczynaniach wokalnych. No to rozpoczynamy tę prezentację. W kwestii repertuaru to rzeczywiście mam na swym koncie sporo pozycji lirycznych w kategorii lirico leggero. Śpiewałem sporo Rossiniego, Donizettiego, Belliniego, nie mówiąc o Lunatyczce, która właśnie wyszła na płycie. Teraz więc czas na troszkę cięższy repertuar. Mój głos naturalnie się rozwija i kieruje swą uwagę na pozycje verdiowskie, natomiast Donizettiego nie zabraknie w moim repertuarze nigdy. Mam nadzieję, że dojdę do Pucciniego. Na razie interesują mnie określone opery Verdiego.
In questo momento la mia scelta, la mia direzione è molto orientata verso il repertorio verdiano.
Jak pan podchodzi do reżyserów? Ja po tej produkcji Marii Stuarty stwierdzam, że pan jest także doskonałym aktorem na scenie. Na ile można zaakceptować fanaberię reżyserską?
Zawsze jest tak, że generalnie decyduje reżyser, ponieważ to on tworzy całość przedstawienia, natomiast niewątpliwie każdy aktor ma swój osobisty wkład. Jednakże, aby wynik był jeszcze lepszy, trzeba zawsze pogodzić dwie wizje, a więc wyjść naprzeciwko wymaganiom czy pomysłom reżysera, czyli pogodzić oba pomysły.
Dando la sua idea e bisogna tutte le volte, quando è possibile, far combaciare la propria idea con quella del regista.
Dirigenti, którzy stanęli na pana drodze, który z dotychczasowych kapelmistrzów miał na pana duży wpływ i panu w jakiś sposób pomógł się rozwijać?
Spośród tych dyrygentów najbardziej znanych, największy wpływ wywarł na mnie maestro Murti, z którym współpracowałem w La Scali, jak i na deskach wiedeńskiej Staatsoper, a więc on wpłynął na mnie najsilniej. Jeśli zaś chodzi o bezpośredni kontakt z dyrygentem, to z pewnością był to maestro Mazel, z nim śpiewałem Don Giovanniego i La Messa da Requiem. Szukał porozumienia pomiędzy śpiewakami i to było nie tylko przygotowanie wspaniałego spektaklu, ale także fantastycznie utrzymany kontakt w trakcie przedstawienia. Messa da Requiem śpiewałem tyle razy z nim, były to niesamowite przeżycia muzyczne, mieliśmy wspaniały kontakt z orkiestrą i mogliśmy w tym momencie zrobić coś wyjątkowego. Tak było na przykład podczas występu w Parmie na inauguracji festiwalu Verdiowskiego. To był kontakt wręcz fantastyczny, a koncert bajeczny. Maestro nas kapitalnie zainspirował i na zakończenie tego koncertu pomyślałem, że pewnie upłynie wiele czasu, zanim doczekam się w życiu podobnego doświadczenia.
Przygotowuje się operę, to nie tylko dyrygent, to nie tylko reżyser, ale to także partnerzy. Mówił pan o Così fan tutte, to opera niezwykle ansamblowa, w której zespoły odgrywają bardzo ważną rolę. Z tymi doświadczeniami partnerskimi, śpiewakami, śpiewaczkami, jakie pan miał doświadczenia?
Trzeba przyznać, że do tej pory spotykam się z dużą sympatią na swojej drodze. Miałem okazję spotkać osoby niezwykle miłe, no i także bardzo profesjonalnie przygotowane. Nie tylko biorąc pod uwagę ich wiedzę, głos, ale także technikę, no i były to osoby również sympatyczne towarzysko. Byłem do tej pory usatysfakcjonowany z tych kontaktów. Miałem do czynienia z takim repertuarem brillant, jak Donizetti czy Rossini. Bardzo często postacie, w które się wcielam, to są postacie komiczne, podobnie jak moi partnerzy w danych przedstawieniach. Bardzo często na scenie zdarzały się trudności w śpiewie, bo one wynikały nie z braku profesjonalizmu, ale w takich komicznych operach z sytuacji na scenie, żartu, gdy ktoś kogoś rozśmieszył, rozweselił. Nawet nie ma sensu o tym mówić, bo te sytuacje później opowiedziane nie mają takiego smaku, takiego uroku, ale bardzo je mile wspominam, szczególnie przedstawienie na przykład Così fan tutte, gdy jedna ze solistek była tak zabawna, że zawsze wydarzało się coś podczas przedstawienia, więc za każdym razem czekaliśmy, co się wydarzy.
Ogni sera, ogni recita succedeva qualcosa, per cui la prosecuzione dell'opera diventava difficile.
Z Natalii Desailly. Kilka słów przybliżenia, jak ta sesja powstawała.
Na
początku to miała być Maria Stuarta. Natalii miała śpiewać Marię, ale nie znaleziono odpowiedniej Elżbiety i zrodziła się idea, żeby nagrać Lunatyczkę, jako że Natalii nie zarejestrowała jeszcze tej opery. Dla mnie to stanowiło dosyć duże wyzwanie, jako że od wielu lat nie śpiewałem tej partii i nie spodziewałem się, że tak szybko zagości w moim repertuarze. Pomogła mi bardzo krytyczna edycja partytury. Nagranie tej opery było więc wyzwaniem dla mnie. Bardzo odpowiadała mi ta partia, ale wolałbym transpozycję w innej tonacji, ale oparliśmy się na zweryfikowanej przez muzykologów partyturze. No i ten cały czas spędzony nad pracą, nad tą płytą był dla mnie bardzo pouczający, bo praca z Natalii Desailly polegała również na odkrywaniu nowych rzeczy, co spowodowało, że na pewno zyskałem jako śpiewak. Ważne jest, że udało się zrealizować wszystkie założenia artystyczne. Chodziło o to, aby tę operę oczyścić z innych tradycji wykonawczych i bardziej zwrócić się ku temu, co chciał Lunatyczką przedstawić Bellini. Także na przykład w duecie z Aminą śpiewałem w pewnym momencie pasaż do wysokiego C, którego nie ma w innych wykonaniach. I właśnie chodziło o powrót do oryginału. Także w arii Vino także został zastosowany powrót do pierwotnego zapisu Belliniego, który zaznaczył, jak głos ma brzmieć. Fior di labbra, czyli kwiat ust. To oznacza absolutne pianissimo. Trzeba jednak zaznaczyć, że świat nagrań jest zupełnie czymś innym niż świat przedstawień na żywo, jako że podczas sesji z mikrofonem można wszystko kilkakrotnie powtórzyć, tak żeby każdy dźwięk był doskonały. Taka sytuacja jest niemożliwa podczas przedstawienia na żywo. No, dlatego też bynajmniej nie krytykując kolegów ani innych śpiewaków, można zaobserwować, że w ostatnich czasach kierują się niektórzy na nagraniach tylko kreują, a potem, kiedy trzeba skonfrontować się z występami na żywo, dzieje się inaczej i wielu niuansów, jak na przykład wspaniałych pian, w ogóle nie słychać. Gdy zaczynałem studia, myślałem, że nie będę nigdy w stanie wykonywać ról komicznych. Nie wyobrażałem sobie siebie w takim repertuarze. Natomiast później okazało się, że takie partie jak w Napoju Miłosnym czy Don Pasquale weszły mi w krew. Jednak osobiście wolę, i jest to bardziej zgodne z moim charakterem, występowanie w rolach bardziej dramatycznych, jak Edgar, Ricardo w Balu Maskowym, Książę w Rigoletto, czy w Annie Bolenie, Manrico w Trubadurze. I tu nie chodzi już o to, że partie są dramatyczne, ale że pochodzą z oper niekomicznych. Ten repertuar Briand jest jednak piękny i czasem warto sobie nim urozmaicać po prostu życie i warto do tego repertuaru z pewnością sięgać. Także i ja mam taki zamiar.
Zdaje się, że Traviata w Metropolitan Opera. Jaka więc przyszłość?
Mam bardzo wiele pracy. W Walencji czeka mnie Lucia z Lammermoor. W Parmie występuję w dwóch operach, w których zadebiutuję. To Signor Boccanegra, Verdiego i Werther Massnetta. Potem jesienią wybieram się do Nowego Jorku, aby zadebiutować w Metropolitan Opera Traviatą. Potem będzie jeszcze Rigoletto, a więc czeka mnie kolejny wielki debiut na scenie następnego legendarnego teatru Pola Scali Covent Garden.
Miesiące przygotowując jakąś produkcję gdzieś w obcym mieście. Wiadomo, że nie cały czas się poświęca na tylko i wyłącznie muzykę. Co pan lubi w takich sytuacjach robić? Co pana rozpręża? Co panu sprawia przyjemność? Sport? Kino? Może coś innego?
Przygotowanie przedstawień teraz zazwyczaj już nie trwa tak długo. W tej chwili potrzeba miesiąca albo 6 tygodni obecności przed produkcją. Co prawda, można mówić wtedy o wolnym czasie, ale na ogół jesteśmy tak zmęczeni, że nawet nie fizycznie, co mentalnie, że wolę odpocząć wtedy sobie w domu. Trzeba przecież zregenerować siły, aby zachować energię na spektakl. Jedyna rzecz, którą zajmuję się bardzo intensywnie, to moje zainteresowanie nowymi miejscami. Jestem szalony na punkcie turystyki, dlatego zawsze staram się wykorzystać czas, gdy przebywam w nowym miejscu, aby trochę zobaczyć. To jest, jak ja to mówię, nie praca, ale takie trochę zapłacone wakacje.
profesorów. To jest niezwykle ważne, żeby śpiewak trafił na tego człowieka, który potrafi dobrze nauczyć. Jakie pan miał szczęście do swoich mistrzów?
Tak, mistrzem,
pod którego opieką jestem od 7-8 lat, to Vittorio Terranova, śpiewak mieszkający w Mediolanie. Bo rzeczą bardzo trudną jest znalezienie odpowiedniego pedagoga. Ten, kto go znajduje, ma naprawdę dużo szczęścia, ponieważ pracując z niewłaściwym profesorem, tracimy dużo czasu. Niż się wydaje, jest dużo trudniej później nadrobić ten stracony czas, próbując pozbyć się jakichś naleciałości, które pozostają po lekcjach z niewłaściwym profesorem. Lepiej więc od razu zacząć dobrze wszystko od początku z właściwą osobą.
Się wiąże z dobrą kuchnią. Jaką ma pan ulubioną kuchnię?
Przepraszam wszystkich, ale będąc Włochem, muszę powiedzieć, że nasza włoska kuchnia jest królewską kuchnią świata. Jak na razie nic nie wiem o kuchni polskiej. Może dziś coś odkryję. Słyszałem o tortellini. Natomiast oczywiście lubię smaki świata. Kiedy jadę w nowe miejsca, zawsze staram się poznawać potrawy danego kraju. A moja ulubiona potrawa, którą przygotowuję, czy tego nie widać po mnie? Wiele mam specjalności, bardzo lubię i jeść, i gotować, podobnie jak moja żona, która jest moją partnerką nie tylko w życiu, ale i na scenie, bo jest także śpiewaczką. Oczywiście gustujemy w kuchni włoskiej, ale tak samo jak na scenie, także i uzupełniamy się w kuchni. Ja jestem lepszy w jednej potrawie, ona w drugiej, ale przecież pochodzimy z Ligurii, mamy swoje specjały lokalne i na przykład pesto alla genovese to specjał z regionu, który jest moim regionem i chyba nieźle go przygotowuję. A my teraz na zakończenie, po wysłuchaniu fragmentów z uwertury do Cyrulika Sewilskiego, teraz sięgnijmy do owego wspominanego przez Francesco Melego nagrania. Oto fragment z Lunatyczki. Słuchamy Nathalie Dessay i Francesco Melego.
Let's go! son per te al più triste che mortali io sono e io son per te al più triste che mortali al più
Był to fragment z Lunatyczki Vincenzo Belliniego, śpiewał Francesco Melli. Jutro na koncercie bardzo ciekawie zapowiadają się też utwory instrumentalne, które wybrał i ich układ zaproponował dyrygent koncertu Łukasz Borowicz.
No ja bardzo cieszę się na każde spotkanie z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej i bardzo jest przyjemne to, że możemy razem odkrywać repertuar, bo i dla mnie to są odkrycia i sądzę, że dla orkiestry także, bo chociażby koncert operowy, którym aktualnie się zajmujemy, niesie ze sobą parę premier, to można tak powiedzieć, bo z jednej strony no, Stanisław Moniuszko to jest nazwisko, które nie dziwi, ale muzyka Moniuszki, którą wykonamy, być może będzie niespodzianką. Suita baletowa z Hrabiny, która to zawsze suita jest skracana i te skróty no, w dużej mierze uniemożliwiły poznanie przepięknych fragmentów tej muzyki. No, jesteśmy wspomnieniami jeszcze przy muzyce baletowej z Fausta, Guno, i myślę, że to taka polska muzyka baletowa z Fausta. Oczywiście te porównania służą tylko i wyłącznie temu, żeby tą muzykę jakoś sklasyfikować, bo nie jest to naśladownictwo proste Moniuszki. Moniuszko pisze swoim językiem charakterystyczne zmiany w harmonii, no, po których można go poznać, tam są. Także to jest bardzo indywidualne dzieło, ale rozmach taki no, jest z francuskiej opery. Także to bardzo dla mnie też odkrycie duże. Tak samo tańce charakterystyczne Moniuszki do baletu Monte Cristo, wykorzystywane także przez niego w operze Jawnuta. Jest taniec hiszpański oraz mazur, szczególnie taniec hiszpański napisany z rozbudowaną partią sekcji perkusji. Ja myślę, że to Espania Chabrier, bardzo popularny utwór. Oczywiście tu mamy dużo skromniejszych rozmiarów dzieło, ale właśnie w takim duchu utrzymane. Nikt by nie zgadł, sądzę, zapytany, że czy to jest dzieło Moniuszki. Raczej by wszyscy, tak mi się wydaje, twierdzili, że to jest jakiś utwór drobny francuskiego kompozytora, ewentualnie rzeczywiście hiszpańskiego.
Panie Łukaszu, ale będą także kompozycje i Kurpińskiego, i Dobrzyńskiego.
No, to już jest klasyka. To znaczy w naszych wspólnych losach z orkiestrą po nagraniu płyty z uwerturami Kurpińskiego. Zawsze do tych uwertur często chętnie wracam. Natomiast uwertura do opery Monbar Dobrzyńskiego jest jednym z takich moich koników. W ogóle postać Dobrzyńskiego, postać prawie zapomniana, postać, która ma swoją szansę w zbliżającym się 2010 roku ze względu na to, że był on bliskim kolegą, przyjacielem w klasie kompozycji Józefa Elsnera. W związku z tym Dobrzyński powinien być wspominany, a jest dużo muzyki jego. Oczywiście jest problem z materiałami nutowymi, bo wiele utworów pozostaje w rękopisach, wiele utworów jest niewydanych, ale jest koncert fortepianowy Dobrzyńskiego, jest uwertura do opery Monbar, jest dużo drobniejszych utworów, także okolicznościowych. My gramy uwerturę Monbar, sama opera ostatni raz wykonana w 1865 roku w Warszawie, po trzech wykonaniach zeszła z afisza. Absolutnie jest to niezrozumiałe dla mnie, ale staram się coś w tej sprawie zrobić, żeby tą sytuację zmienić. Natomiast samą uwerturę wykonywaliśmy, nagrywaliśmy już z Polską Orkiestrą Radiową, a ogromnie się cieszę, że w koncercie przed publicznością będziemy ją mogli przedstawić wraz z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej.
A o tym przyjacielu to była mowa oczywiście o Fryderyku Chopinie.
Tak, tak, tak. To przyjaciel Chopina. Tam takie były różne dyskusje na ten temat, że on podobno pomagał Chopinowi w orkiestracji koncertów fortepianowych. Jak wiadomo, potoczna opinia jest taka, że te koncerty są źle zinstrumentowane, ale wysiłki interpretatorów, chociażby Christiana Zimmermana, udowadniają, że może to nie jest zbyt dobra opinia, że po prostu trzeba do tego podejść z należnym szacunkiem i każdej nucie nadać wartość. I jeżeli rzeczywiście Dobrzyński pomagał, to bardzo zacnie. Szkoda, że tak mało o tym się mówi. Szkoda, że tak ta postać zapomniana przez rodaków pozostaje gdzieś na obrzeżach historii.